Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą. Radio z klasą pandemiczne, bo znów ograniczenia. O nich jeszcze porozmawiamy, ale na dzień dobry się przedstawimy.
Aniela Rzewnicka z 10 ELO.
Mikołaj Kujawa, 10 ELO.
Karolina Formela, 7 ELO.
Nasz gość.
Magdalena Łobacz, psycholog.
No właśnie, i Daniel Wojciechowski. Będziemy rozmawiać dzisiaj, i to był pomysł Mikołaja, o uzależnieniach, tak? O używkach
młodzieży. Od narkotyków, od alkoholu, od czegokolwiek, od czego można się uzależnić.
Od telefonu?
Też. Chociaż bardziej chciałem się skupić właśnie na narkotykach, bo jednak to jest dla mnie, mimo że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, telefon to też jest dość spore zagrożenie i też chyba będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale ja myślałem bardziej właśnie o takich rzeczach, które wpływają na nasze zdrowie tak w takim większym stopniu.
To jeszcze zanim zasypiecie naszego gościa pytaniami, to ja chciałbym doprecyzować. Mówimy o uzależnieniach i od razu nam się w głowach rodzi właśnie alkoholizm, czy to, że ktoś jest uzależniony od narkotyków, czy to nawet, że ktoś jest uzależniony od tytoniu, ale uzależnić można się od bardzo wielu rzeczy i od tych wspomnianych choćby telefonów, prawda? Jaka jest definicja uzależnienia?
Generalnie uzależnienie dzielimy na dwie kategorie, tak? Są to uzależnienia chemiczne, czyli tutaj wspomniane uzależnienia od alkoholu i od narkotyków, tytoniu, tak? I różnych innych używek, jak i uzależnienie behawioralne, tak? Czyli tutaj mówimy o hazardzie, uzależnieniu od seksu, uzależnieniu od wyrywania włosów, bo też takie jest. Także wszelkiego rodzaju uzależnienia od zachowania.
Jednym słowem, uzależnić możemy się od wszystkiego, prawda?
Teoretycznie tak, psychologicznie tak.
Dobrze, i uczniowie teraz pewnie chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej. To zaczynamy od pytań. Kto pierwszy, Aniela?
To myślę, że zacznę od takiego pozornie dość lekkiego, moglibyśmy powiedzieć, uzależnienia, ale zauważyłam, że jest dość powszechne wśród ludzi w moim wieku, w moim otoczeniu. Jest to uzależnienie od kofeiny, bo przechodzę zawsze korytarzem, znaczy teraz nie, bo mamy zdalne, ale myślę, że wśród nas można zauważyć zawsze kogoś z napojem energetycznym, z kawą. Ja sama lubię sobie wypić dwie, może nawet kawy dziennie, bo po prostu bez tego czuję się tak, myślę, że słabo. Znaczy nie to, że słabo, tylko po prostu tak myślę, że czegoś nie zrobiłam, że czegoś mi jeszcze brakuje w dniu po prostu. A też zauważyłam, że w internecie to napoje energetyczne są wręcz gloryfikowane, że są różne memy wokół internetu, jakie to one są wspaniałe, jakie to one są takie fajne wręcz. Tak zauważyłam.
Czyli teraz pytanie jakby, czy rzeczywiście to jest problem, jakby z którym na przykład pani w swojej pracy się spotyka, czy to jednak nie jest coś, z czym zgłasza się młodzież, czy nawet dorośli?
Szczerze powiedziawszy, nie zdarzyło mi się, żeby pacjenci przyszli z kwestią uzależnienia od kofeiny. Natomiast zdarzyło mi się, że na przykład pacjent uzależniony od narkotyków, czyli konkretnie od pobudzaczy, tak, bo od amfetaminy, w momencie kiedy zaprzestał brania narkotyków, to poszedł właśnie w pobudzacze typu energetyki, tak, przeróżnego typu, i wtedy po parę energetyków dziennie. Trzeba było, pieniążki zawsze musiały być na to odłożone.
Wydaje mi się, że są takie uzależnienia, które są społecznie akceptowalne, prawda? To jest na przykład uzależnienie od nikotyny choćby, czy tak, uzależnienie od właśnie kofeiny. To jest coś takiego, no ktoś sobie pali, to ktoś sobie niszczy zdrowie. Ktoś sobie pije za dużo kawy, bo kawa sama w sobie szkodliwa podobno nie jest w umiarkowanych ilościach. No ale skoro ktoś pije tego za dużo, to sam sobie robi krzywdę. Ale to jest okej. Okay. Mam takie
wrażenie.
Ale też
kawa i napoje energetyczne to są dwa różne składy, jakbym powiedziała. Napoje energetyczne, no wiadomo, że to jest o wiele gorszy skład i taki, no, bardziej chemiczny. Niestety aż tak bardzo się nie znam na składach chemicznych energetyków, ale no raczej wszyscy wokół wiemy, że jest to bardzo szkodliwe.
No, jeden i drugi ma się pobudzić, co nie? Tak. Jeden i drugi ma się dać takiego kopa.
Tak.
To znaczy, no wracając do tego pytania, to wydaje mi się, że jest to powiązane z pewnymi kosztami społecznymi, które ponosimy w związku z tym. czyli uzależnienie, które jest bardziej, powiedzmy, spektakularne, jeżeli chodzi o koszty, jest bardziej negowane społecznie. W momencie, jeżeli mówimy o uzależnieniach, które nie wpływają na przykład na nasze zachowanie, a przynajmniej tak bardzo, bo wiadomo, że jak pijemy energetyki czy kofeinę, to jesteśmy pobudzeni, ale nie wpływa to totalnie na nasz sposób funkcjonowania, myślenia, a niestety narkotyki czy inne używki, które no już nie są tak bardzo akceptowane, ponieważ powodują szkody nie tylko zdrowotne, ale też społeczne.
Zaczęliśmy od lekkiego kalibru, od uzależnienia od nikotyny czy od właśnie kofeiny. Natomiast chyba przejdziemy do tego cięższego, prawda?
Jak najbardziej.
No właśnie, tak mi się wydaje, że porozmawiamy trochę o narkotykach i o dopalaczach jeszcze. Nie wiem, czy narkotyki i dopalacze są kategoryzowane tak samo, czy to są dwie różne rzeczy?
To jest ta sama kategoria. W zasadzie to są po prostu chemicznie zmodyfikowane narkotyki, tak?
Moi drodzy, czy w waszej szkole, w waszym otoczeniu, wśród waszych znajomych i tak dalej, spotkaliście się z takim uzależnieniem?
Ale tu mówimy o narkotykach.
O narkotykach, o czymś cięższym i o narkotykach, i o tych miękkich, i o tych twardych, i o dopalaczach, i tak dalej, i tak dalej.
To ja jak najbardziej mogę powiedzieć, że jak najbardziej się spotkałem z osobami, które nawet tak oficjalnie, nie to, że się chwaliły, ale mówiły o tym, że na przykład czy paliły coś, czy zażywały coś, czy cokolwiek właśnie, co jest związane z narkotykami, w jakiś sposób te substancje przyjmowały. Z czego miałem wrażenie takie, że to jest też kwestia tego, że u nas w naszym wieku osoby mniej, myślę, odpowiedzialne uważają to za coś, co jest właśnie takie... może...
Bierzesz, ale kozak.
Tak, no kozak, chciałem użyć jakiegoś fajnego słowa, ładnego słowa, dlatego tak się zastanawiam. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie taki, może nie na popis, ale tak, żeby pokazać na przykład, że jest się dojrzalszym, że się ma swoją jakąś tam odpowiedzialność, gdzie bierze się narkotyki i rzeczywiście to jest moja sprawa, czy ja biorę, czy nie, czy sobie to zdrowie niszczę, czy nie. I właśnie zastanawiam się, czy jakby tylko to jest w jakimś takim moim środowisku, czy też... Czy to jest w każdej szkole, czy w ogóle w każdym roczniku?
Wrócimy za chwilę do tego, ale odpowiedzmy najpierw na to pytanie, czy rzeczywiście uzależnienie zaczyna się od tego, bo chcę coś komuś udowodnić albo pokazać, jak jestem niezależny, czy to zaczyna się od eksperymentu. Mamy tutaj młodych ludzi i jeszcze przed maturą i zdarzają się już takie przypadki, że wśród nich no, są ludzie, którzy biorą po prostu. Mhm. Z czego to wynika? Bo chcę komuś udowodnić i ktoś wpada w wir? Czy to jest kwestia środowiska? Jest jakaś jedna odpowiedź na to?
Nie ma jednej odpowiedzi na to. Tak naprawdę to są kwestie bardzo indywidualne, tak? Czy to jest związane z problemami w domu, tak? I pewnego rodzaju ucieczką w coś, co nas no, trochę zagłusza, tak? Ogłupia, zajmuje nam czas i uwagę. Czasem jest to kwestia po prostu eksperymentowania i po prostu tego, że polubimy i robimy to częściej, a z braku świadomości doprowadzamy tak naprawdę do uzależnienia. No, nie ma tutaj jednej konkretnej odpowiedzi na to.
A czy na przykład pracując zauważyła pani, czy właśnie od takich narkotyków, czy w ogóle od takich cięższymi uzależnieniami bardziej właśnie borykają się młodzi ludzie, czy właśnie bardziej ludzie na przykład w wieku 40 lat, czyli ci ludzie już, którzy mają karierę i na przykład ta kariera bardzo, jakiś tam wpływ ma na ich życie, jakiś stresogenny, czy to są ludzie w naszym wieku, którzy na przykład są jeszcze właśnie w szkole, czy mają jakieś egzaminy, czy cokolwiek?
Są to ludzie w każdym wieku. I zazwyczaj jednak faktycznie większość osób uzależnionych, przypadków, bo teraz rozmawiamy o narkotykach, to jednak miało pierwsze doświadczenia w wieku nastoletnim. W związku z czym tam były początki, u niektórych to w pewnym momencie zostaje zatrzymane, ponieważ no, dojrzewamy, mamy inne priorytety, inne oczekiwania w życiu, a u innych po prostu idzie to dalej. Bo zazwyczaj jednak uzależnienie to jest choroba emocji, to jest próba regulowania emocji poprzez środki.
Ja też myślę, że duży wpływ ma na to, w jakim środowisku dana osoba się znajduje oraz dorasta. I że oczywiście jakim towarzystwem się otacza, to też ma, myślę, że duży wpływ na to, chociaż znajdują się oczywiście wyjątki.
Tak, tutaj środowiskowe czynniki oraz genetyczne uwarunkowania. Jeżeli któryś z rodziców na przykład miał problem z nałogiem albo ma problem z nałogiem, to automatycznie jesteśmy bardziej na to narażeni ze względu właśnie środowiskowych, jak i no też towarzystwa, z których sobie wybieramy, nie?
No bo wszyscy to w tym towarzystwie robią, to wydaje się zupełnie naturalne. Karolina, chciałaś się zapytać.
Ja mam takie pytanie, bo ja no, miałam kontakt z osobami, które miały problem z narkotykami. Najpierw mój chłopak, kiedy miałam 15 lat, to on miał właśnie problem. Mhm. Potem nasz wspólny przyjaciel też wpadł w ten wir i chciałam się tylko zapytać, czy jest jakaś możliwość, żeby pomóc takiej osobie, nie będąc lekarzem? Czy od razu trzeba taką osobę wysłać na odwyk? Czy ja jako osoba, na przykład przyjaciółka, mogłabym pomóc mojemu przyjacielowi z tym problemem?
To zależy, czy to już uzależnienie, tak? Bo w pierwszej kolejności mówi się o używaniu, no, w przypadku narkotyków raczej szkodliwym, a następnie uzależnieniu. Jeżeli to jest spożywanie szkodliwe, to jeszcze można próbować najzwyczajniej w świecie jakoś do rozsądku przemówić tej osobie. Natomiast jeżeli to już uzależnienie, to jednak kierować do specjalistów.
Czyli najpierw, załóżmy, mam kolegę w szkole, koleżankę w szkole, która nawet w szkole, powiedzmy, zażywa narkotyki, czy żeby się wspomóc gdzieś na sprawdzianie, czy cokolwiek, czy może już w ogóle do takich celów tam, żeby się odurzyć, czy cokolwiek. Czy najpierw mam iść właśnie do rodzica, czy najpierw do nauczyciela, czy mam iść do pani psycholog w szkole, do pani pedagog, do kogo się zgłosić?
Rozumiem, że chciałbyś się zgłosić kogoś takiego, chciałbym, bo się kogoś martwisz.
Tak, powiedzmy, już rozmawiałem z moją koleżanką na przykład, że to jest coś, co jej szkodzi i ona tego nie rozumie, bo jest od tego uzależniona, bo widzę na przykład, że bierze w to w takich ilościach, że to już jest no, na pewno niezdrowe i to już jest nawyk, czy tam nauk. Do kogo się zgłosić?
Myślę, że tutaj nie ma znaczenia. Zgłosić się do osoby dorosłej. Do osoby dorosłej, która weźmie po prostu odpowiedzialność w swoje ręce i postara się pokierować tą osobę do specjalisty.
Bardzo często zdarza się tak, że ktoś, kto jest uzależniony, mówi takie zdanie. A ja w każdej chwili mogę przestać. Czy to powinien być sygnał ostrzegawczy, jeżeli komuś mówimy, kto jest uzależniony od takich destrukcyjnych właśnie rzeczy jak narkotyki, dopalacze czy alkohol, mówi, no ale ja w każdej chwili mogę przestać. Czy to jest sygnał ostrzegawczy?
Być może. To jest też ciężkie do powiedzenia. Jeżeli my dostrzegamy, że coś już jest nie w porządku i zwracamy już komuś uwagę, to jest sygnał. To, że ktoś mówi, że w każdym momencie może przestać, ciężko to jakoś oceniać, bo to wszystko zależy od sytuacji konkretnej. Natomiast też tak diagnostycznie nie tylko jakby częstotliwość spożywania czegoś jest determinantą zdiagnozowania uzależnienia.
To kiedy mówimy o człowieku uzależnionym?
No, jeżeli spełnia pewne kryteria, a głównie 6 objawów. Mam o tym opowiedzieć więcej?
Tak, oczywiście. Tak, zakładamy, że nasi uczniowie widzą coś niepokojącego u swojego znajomego. Mogą coś podejrzewać.
Jakie jest te 6 sygnałów?
Jak dokładnie? Jakie są sygnały, które spowodują, że oni będą mogli zareagować?
Ja właśnie słyszałam o jednym z takich sygnałów i słyszałam, że osoba uzależniona nigdy nie powie, że jest uzależniona i będzie cały czas zaprzeczać tak wręcz agresywnie, że jest uzależniona.
No jest to jeden z mechanizmów obronnych uzależnienia, tak? Mówi się o czymś takim, że że uzależnienia mają pewne mechanizmy nałogowe. Między innymi jest to mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Czyli właśnie tego, że sami wmawiamy sobie, że to nie jest problem, że to jeszcze mnie nie dotyczy. Jest to jakby coś, co się dzieje na poziomie podświadomym, nieświadomym, nie? Że robimy sobie pewne wymówki, tłumaczymy sobie po to, żeby ochronić uzależnienie, żeby ono zachowało status quo, żeby się nic nie zmieniło, żeby ta używka była wciąż dostarczana. Wracając do tych 6 objawów. Tak, bo to nawet nie są tylko wskazówki, tylko to są pełne objawy, które w trakcie prowadzenia diagnozy trzeba bardzo dokładnie obejrzeć, ale tak pokrótce można powiedzieć, że jeden z objawów to jest właśnie głód. głód narkotykowy, głód alkoholowy, głód zachowania, w zależności od tego, o czym rozmawiamy. Możemy się skupić tutaj na narkotykach, tak? Czyli głód narkotykowy.
To, że muszę wziąć kolejną dawkę.
Dokładnie. Czyli czym się objawia głód? Głód objawia się natrętnymi myślami na ten temat. Głód objawia się wahaniem nastrojów. Głód objawia się też snami narkotykowymi na ten temat. Jest bardzo dużo różnych jakby objawów konkretnie głodu.
Słyszałam, że może dojść nawet wtedy do myśli samobójczych.
Jeżeli się nie tego głodu nie zaspokoiło, że tak powiem, tak? Czy to jest...
Znaczy, głód trwa mniej więcej od 30 minut do 45 minut, jeżeli mówimy o takim głodzie bardzo intensywnym, fizycznie wręcz odczuwalnym. Tak, takim, o którym też gdzieś tutaj wspomnieliście, być może mogą się nawet takie pojawić myśli. Kolejnym objawem jest utrata kontroli. Utrata kontroli na różnych obszarach naszego życia. Czyli jest to utrata kontroli nad czasem spożywania danego narkotyku, nad częstotliwością i nad ilością oraz nad zachowaniem, które dzieje się pod wpływem. Potem kolejnym objawem jest zmiana tolerancji, czyli na samym początku zazwyczaj jest wzrost tolerancji przez ileś tam czasu.
Wzrost tolerancji, to znaczy rozumiem, że my potrzebujemy tego narkotyku coraz więcej, tak?
Dokładnie.
Czyli musimy na przykład więcej wypić, żeby cokolwiek poczuć.
Dokładnie. Aha. W przypadku alkoholu jeszcze jest tak, że w pewnym momencie następuje spadek tolerancji, czyli malutkie dawki wystarczą nam do tego, żeby podbić ten stan upojenia, a jest to wynikiem tego, że w pewnym momencie na pewnym poziomie uzależnienia alkohol przez cały czas krąży w naszym organizmie i dlatego małe dawki wystarczą do tego, żeby to poczuć, tak? Następnym objawem jest organizacja życia wokół narkotyku, czyli koncentrowanie się wokół tego narkotyku, tak? Jak go zdobyć, jak zdobyć pieniądze, myślenie o tym, gdzie go schować, ciągłe jakby kręcenie, planowanie swojego życia wokół tego. Kolejnym objawem jest robienie tego pomimo wiedzy o szkodliwości. I jeszcze kolejny, jakby tutaj w przypadku, no wiadomo, w przypadku narkotyków tutaj akurat jest to ogólna wiedza dostępna, że jest to szkodliwe, natomiast bardzo często jest tak, że my mamy już jakieś uszkodzenia, załóżmy organiczne mózgu albo jakieś objawy lękowe, pojawiają się psychozy ponarkotykowe, a my wciąż dalej to robimy, jakby, że to nie wystarcza, żeby nas wystraszyć.
Czyli na przykład osoba, która ma... powiedzmy zaniki pamięci przez to, że na przykład wypiła za dużo alkoholu, wpadła powiedzmy na przykład w padaczkę alkoholową, bo jest coś takiego i dalej ten alkohol pije w dużych ilościach, pomimo że wie, że ma na przykład wątrobę zniszczoną, że już ma zaniki pamięci, to jest osoba wtedy uzależniona.
Tak, jest to jeden z objawów. Mhm. I ostatnim objawem jest... ostatnim objawem jest, są objawy odstawienne, czyli to, co się dzieje w momencie, kiedy zaczyna nam brakować narkotyków w organizmie, tak? Czyli to są właśnie w przypadku alkoholu. Są to różne drgawki, mimowolne drżenia mięśni, są to nadmierna potliwość, psychozy poalkoholowe się zdarzają już na pewnym etapie uzależnienia. W przypadku narkotyków no to też problemy ze snem, też nadpotliwość, też różnego rodzaju objawy fizjologiczne.
Ja mam takie pytanie, czy...
Tylko dokończę, wystarczą 3 objawy z 6, żeby móc zdiagnozować uzależnienie.
Czy z uzależnienia można wyjść? Czy można pozbyć się uzależnienia? Czy my uzależnieni pozostajemy do końca życia?
Uzależnieni pozostajemy do końca życia. Praca nad uzależnieniem polega na zatrzymaniu zachowań nałogowych i wypełnienie pewnej pustki, która po tym uzależnieniu się pojawia w sposób bardziej konstruktywny.
Czyli tak jak Daniel mówiłeś na początku, ktoś rzuca palenie, na przykład zaczyna jeść cukier, albo odwrotnie, ktoś przestaje jeść słodkie rzeczy, więcej pali, czyli to jest jakby, czyli z tego nałogu nie da się wyjść w ogóle, tylko można z nim walczyć.
Tak, tylko że właśnie niektórzy, jeżeli nie są, jeżeli nie biorą udziału w terapii, nie przejdą swojej terapii uzależnień, to właśnie wchodzą z jednego w drugie. A terapia polega na tym, żeby to zatrzymać, tak? Bo jeżeli ktoś ma tak zwaną w cudzysłowie osobowość nałogową, to ma predyspozycję do zachowań kompulsyjnych, czyli takich, których ciągle potrzebuje sobie czymś zmieniać swoje samopoczucie, zachowanie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przejdziemy terapię uzależnień, uczymy się radzić sobie z tymi emocjami i kontrolować to, te nasze różne schematy, które powielaliśmy przez lata wcześniej.
Potrzebujemy stymulantów, jednym słowem, tak? Czy możemy te złe stymulanty zamienić na jakieś dobre?
Tak, jeżeli nie są nałogowe. Tak, no bo mam nawet takie doświadczenia, że zdarzają się pacjenci, którzy są uzależnieni od czegoś, potem przestają i na przykład zaczynają nałogowo ćwiczyć.
No właśnie, o sport chciałem zapytać.
Albo malować na przykład.
Mam taką koleżankę. Znaczy koleżanka jest starsza, paliła nałogowo, bardzo dużo paliła, bo paliła, nie wiem, czy paczkę, czy więcej dziennie, więc to jest ogromne ilości są, nie wiem jak to robiła. I potem zaczęła ćwiczyć i tak jej się mocno schudło, że teraz nawet prowadzi swojego Instagrama takiego że ze zdrowym żywieniem, z ćwiczeniami i naprawdę dużo ćwiczy. Nie wiem, czy nałogowo, ale bardzo dużo.
To podsumujmy naszą rozmowę o używkach i o uzależnieniu i o tych ciężkich używkach i o tych mniej ciężkich, bo każde uzależnienie jest złe. To jasne, prawda?
Tak.
Podsumujmy, Magda, proszę powiedz na sam koniec, w takiej pigułeczce krótkiej, na co zwrócić uwagę w środowisku młodzieży, jeżeli ktoś martwi się o swojego znajomego, co powinno taką naszą uwagę przykuć, że z tym człowiekiem albo z tym dzieje się coś niedobrego i może być w szponach nałogu?
No przede wszystkim to, jeżeli ta osoba przestaje kontrolować swoje zachowania, kiedy zaczynają jej pewne rzeczy wymykać, jakby umykać z rąk, tak? Zaczynają opuszczać zajęcia, pewne rzeczy, pewne obowiązki, które mają w swoim życiu, zaczynają być zaniedbywane, kiedy zaczynają też mieć gorszy nastrój, kiedy zaczyna siadać im nastrój, albo kiedy widzimy, że każdy swój wolny czas, jeżeli miał kiedyś na przykład zajęcia, zainteresowania, jakieś swoje hobby, a zaczyna wypełniać cały swój wolny czas spotkaniami z ludźmi, którzy biorą narkotyki albo piją alkohol i zaczynają odchodzić od czegoś, co im kiedyś służyło, warto zwrócić na to uwagę.
Podejrzane towarzystwo, zmiana zachowania, no i co, biegniecie wtedy do kogoś dorosłego, czy to do nauczyciela, czy do rodziców, czy do psychologa szkolnego i trzeba reagować. I to zapamiętajmy. A tymczasem żegnamy się, do usłyszenia mówią
Aniela Rzewnicka,
Mikołaj Kujawa,
Karolina Formela
oraz nasz gość
Magdalena Łobacz
i Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w następny poniedziałek.
Radio z klasą.